Kowalski.
Paweł Wielgus, witam Państwa.
To są Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dzisiaj mamy praktycznie jeden duży temat i jeden temat o prywatyzacji PGE, a ten duży temat będzie dotyczył pierwszej strony dzisiejszego parkietu, czyli o przedłużeniu propozycji przedłużenia handlu na giełdzie papierów wartościowych. To zanim do tego przejdziemy.
To temat, który się ciągnie od dłuższego czasu. To
jest on się tam giełda chciałby to rozciągać w dwie strony, tak, w ten sposób. Inwestorzy nie wiadomo, a brokerzy się bronią. To o tym chwilę dzisiaj podyskutujemy, ale zanim do tego przejdziemy, to Paweł, ty miałeś temat o prywatyzacji.
We wtorek na walnym zgromadzeniu giełdowego PGE.
Gdzie to zobaczyć, gdzie to było?
W Warszawie, w zasadzie dotowań giełdy.
Tak?
Tak, na Książęcej.
O, również. A była transmisja ciekawości?
Była.
Zapomniałem, wiedział, że jedzie, że jest transmisja, to oglądał.
Były, tylko ja zadawałem pytania.
No to tym bardziej.
Mówiłem na 20-minutową dyskusję z zarządem i
pełnomocnikiem
Skarbu Państwa. Ale wracając do tematu. Pozwoliłem sobie oprotestować uchwałę połączeniową. Uchwałę, która mówi o połączeniu giełdowego PGE z dwoma innymi spółkami w ramach tego całego projektu konsolidacji sektora elektroenergetycznego. I zrobiłem to nie dlatego, że my jako stowarzyszenie jesteśmy przeciwni konsolidacji sektora, bo jest to inicjatywa jak najbardziej zasadna, bardzo zaawansowana. Zresztą zarządy spółek muszą ją przeprowadzić, bo są zobowiązani ustawami do tego. Tylko zrobiłem to dlatego, że mamy bardzo poważne wątpliwości, czy ta konsolidacja na wcześniejszych etapach, na etapie zamiany akcji pracowniczych, które były przyznane pracownikom zgodnie z ustawą prywatyzacyjną, czy ten etap jest w przypadku grupy PGE został przeprowadzony prawidłowo.
Znaczy, tam przede wszystkim nie są naruszane prawa jakichś inwestorów.
Tak, i czy nie doszło do jakiejś, bym powiedział, nieuzasadnionej utraty części majątku.
No rozumiem. No
i aż do tego stopnia. To jest oczywiście, my jesteśmy na etapie wciąż analiz, mamy bardzo dużo dokumentacji. Raz to, powiem nieładnie, przetrawiliśmy. Robimy to drugi raz, żeby być pewnymi swojego stanowiska. Ale bardzo wiele wskazuje na to, że roszczenia w przyszłości pracowników, którzy już wymienią te swoje akcje w procesie konsolidacji tego sektora, że te roszczenia mogą być zasadne. I według naszych takich wyrobionych troszeczkę w głowie rachunków, to dokładnie policzymy, ale może chodzić o kwoty rzędu 300-400 milionów złotych.
Mhm. A jak tam spółki się konsolidują? Mógłbyś przypomnieć?
Cały proces od strony giełdowego PGE wygląda w ten sposób, że PGE w tej chwili łączy się z dwoma spółkami. PGE Górnictwo i Energetyka i PGE Energia S.A. Są dwie spółki.
No, sądząc po nazwie jest ich właścicielem.
Tak? I teraz ta część dotycząca PGE Energia S.A. jest mi jeszcze troszeczkę obca. Tutaj nie mieliśmy kontaktu z pracownikami, z inwestorami, którzy jakby od tej strony próbowali temat ugryźć. Natomiast mamy kontakt z bardzo wieloma osobami, pracownikami, inwestorami, którzy interesowali się, czy są akcjonariuszami jakby od strony właśnie PGE Górnictwo i Energetyka. I ta konwersja, o której powiedziałem, to jest konwersja na akcje PGE Górnictwo i Energetyka, przy czym pracownicy dysponują z kolei akcjami pracowniczymi pięciu spółek konsolidowanych. To jest elektrownia Turów, kopalnia węgla brunatnego Turów, elektrownia Opole, elektrownia Bełchatów, kopalnia Bełchatów.
Ogromne spółki.
No duże spółki, chodzi o kilkanaście tysięcy pracowników. Średni pakiet, pytałem pana prezesa o to.
PGE.
Pana prezesa, wiceprezesa PGE. Według ich wyliczeń średni pakiet pracowniczy po tych wszystkich wymianach i konsolidacjach.
Aha, no rozumiem, te pięć spółek, co wymieniłeś, musi pozamieniać akcje na to PGE.
GIE.
Czyli to jest, nie pamiętam już nas spółek. I ale te dwie spółki to będą zamienione akcje na PGE. Takie przejście przez dwa schody.
Przez takie spółki celowe. Pytałem pana prezesa o to i on mi powiedział, że akcjonariusze statystycznie tych spółek takich konsolidowanych na samym dole dostają ileś tam tych akcji pracowniczych i po tych wszystkich wymianach powinni zostać z akcjami PGE S.A. tego giełdowego.
To było czyste.
Średnia wartość takiego pakietu według ich szacunków to jest 80 tysięcy złotych.
I razy kilkanaście tysięcy pracowników to grubo.
Duże kwoty.
Dobra, no ale po co o tym mówimy?
Mówimy o tym po to, że jesteśmy na etapie, już powiedziałbym, tym końcowym, jeśli chodzi o nasze prace analityczne, prawne. myślę, że w ciągu tygodnia, dwóch będziemy mogli się jednoznacznie określić, czy widzimy podstawę do tego, żeby dochodzić tych roszczeń już w drodze postępowania cywilnego, już po fakcie, po zakończeniu konsultacji.
Znaczy, no tak, mówiąc w dużym skrócie, tam jest możliwość utraty pieniędzy przez te wszystkie wymiany, tak, przez tych pracowników, tych spółek, tych pięć na samym dole, tak?
Tak.
No i to chodzi o to, żeby ktoś z Państwa był takim pracownikiem lub miał znajomego wśród, który kojarzy, że jest gdzieś, pracuje w tej spółce, to dajcie im znak. Niech oni obejrzą nasz podcast, a potem napiszą do nas, bo to jest dosyć istotne, bo...
My po prostu rozsyłamy widzi na razie.
Tak, bo no, tu jest jakby utrata, nie wiem, jeszcze szacowaliśmy wagę, mniej więcej ile ci pracownicy mogą stracić gdzieś tam po drodze przez te przejście, przez to jedno piętro.
Co to... Szacuje się różnie w zależności od tego, z jakiej spółki dana
kierunek. No ja wiem, no, ale mniej więcej to jest jakoś już, jakby tych pracowników
prawa. Suma summarum?
Tak.
Ja myślę, że może chodzić o kwoty w przedziale 300-400 milionów.
No właśnie. A mam tak mówić, bo mi się tak nasuwa bardzo, no, tak intuicyjnie, czy instytucja pozwu zbiorowego może mieć jakiekolwiek zastosowanie tutaj?
Może mieć.
Może mieć, tak? Co to niedawno
było. Co do zasady może mieć, aczkolwiek musimy mieć na uwadze te ograniczenia, o których już kiedyś mówiliśmy.
Między 40 a 60 którymś podcastem, nie pamiętam.
Czy w ogóle ustawa o pozwach zbiorowych nadaje się dla inwestorów giełdowych? I czy jest odpowiednia w przypadku, kiedy te roszczenia, z którymi występujesz, mają charakter pieniężny? I czyli tak naprawdę sądzisz się o pieniądze.
I są różne wartości.
Są różne wartości.
Czy on zawsze się sądzisz o pieniądze, czy nie?
No tak.
Może się zdarzyć, że się sądzi. No nie, no sądzę się...
Możesz się sądzić o inne rzeczy.
O inne rzeczy, ale... ktoś nie pobije na
nie wiem, taką masz rację. No, zasadniczo wszystkie straty materialne przykłada się na wartość pieniężną.
Jeszcze na samym końcu przykłada się. Okej, dobrze, to zanim przejdziemy do naszego drugiego, podstawowego tematu, przerwa na reklamę. 5, 4, 3, 2, 1.
Dwie sekundy do setki. Przyspieszasz. 360 na odcinku. W świecie liczb niewiarygodnych zysków chcesz być numerem jeden. Ale tu nie chodzi tylko o to, żeby być pierwszym. Chcesz tworzyć, podejmować ryzyko, osiągać cele, zwyciężać.
That's my life. I love it.
XTB. Forex. Towary. Giełda. www.xtb.pl.
Witam Państwa w przerwie i drugim tematem, który się będziemy omawiali, jest to no, niekończący się temat wydłużenia sesji. Tak jak już mówiliśmy, dzisiaj jest to temat numer jeden z pakietu. Mamy tutaj temat na pierwszej stronie, to jest artykuł zamiast dłuższej sesji, wieczorny handel wybranymi papierami. To jeszcze raz tutaj powiedzmy, że my nagrywamy w czwartek, w poniedziałek, to jest temat numer jeden z czwartku. No i cóż, jest propozycja giełdy, żeby rozciągać sesję dłużej niż do 16.35, na przykład do
17.30.
Na przykład do 17.30, konkretnie taka jest propozycja. No i teraz argumentacja giełdy jest taka, że to jest lepiej dla inwestorów, bo oni mogą lepiej reagować na, no, korelować się z ciągle działającymi giełdami zachodnimi. Tutaj większość giełd zachodnich działa do 17.30, a Stany działają do 22.00. Tak? No, może ze Stanami to się nigdy do końca nie będziemy korelować, tak dalej. I teraz jest pytanie, czy to jest dobrze dla inwestorów, czy źle dla inwestorów. No i też można wspomnieć także o, no, powiedziałbym, zapleczu rynku kapitałowego, czyli biura maklerskich. Czy to jest dobrze dla biur maklerskich, czy to jest źle dla biur maklerskich. No, o inwestorach jeszcze za sekundkę porozmawiamy, ale może na pewno o tych biurach maklerskich. Tutaj jest,
To jest artykuł napisany z punktu widzenia domów maklerskich.
Tak, bo...
Konkretnie izby domów maklerskich.
Tak, tutaj właśnie są jakby te wypowiedzi przedstawiciele izby domów maklerskich oraz Związku Maklerów i Doradców. Jest tak, według ich badań, jakichś ankiet, 94% badanych jest przeciwko wydłużaniu godzin sesji. No ale to jest oczywiste z ludzkiego punktu widzenia.
Oni najbardziej
kończą pracę 16.30 i zapewne nie wstają o tej godzinie zza biurka i nie idą do domu, bo tak się rozliczają, zamykają biuro i tak dalej. No i wychodzą, nie wiem, 17.30.
Ale to, co przed chwilą przeczytałeś, to jest wniosek, do którego, że tak powiem, który jest oczywisty dla mnie i można go sformułować bez przeprowadzania jakiejkolwiek
badań. Jeżeli pytać pracownika, czy chce pan dłużej pracować, to on powie, nie chce dłużej pracować. Tak? To jest prosta sprawa.
Z punktu widzenia pracownik może mieć niewiele do powiedzenia, ale z punktu widzenia zarządzania domem maklerskim to są dodatkowe koszty.
Tak jest.
Jeśli, ja nie słyszałem jeszcze o takim przypadku, żeby bank albo dom maklerski z własnej nieprzymuszonej woli i na ochotnika ponosił dodatkowe koszty.
Tak, nie, no powiesz, bo z drugiej strony giełda może wytaczać argument, ale sekundkę, te dodatkowe koszty będą państwu, czy w sensie domu maklerskim, wynagrodzone tym, że przez tę dodatkową godzinę, no, inwestorzy będą dzielnie i intensywnie handlowali, obroty będą większe, co powoduje, że państwa prowizja też będzie odpowiednio wyższa i to zrekompensuje ewentualne koszty. No i teraz pytanie, czy to faktycznie...
Czy giełda ma rację?
Tak, czy giełda ma rację? Dokładnie tak.
Pytasz mnie?
No, bo ja się odpowiem, że nie ma racji.
Ja też tak uważam.
Tutaj i tak zdaje się, tutaj są kilka wypowiedzi w tej gazecie, jest tylko powiedzieć analityków. Tak, tak. Pan Sebastian Buczek, to jest Kerkus TFI. Wydłużenie sesji nie wpłynie na wzrost obrotów na warszawskiej giełdzie. Ja się zgadzam, nie wpłynie.
Ja też się zgadzam.
No proszę, miałoby wpłynąć. Tak zupełnie z wiem. Ktoś...
No, trochę nie rozumiem tej argumentacji. Mamy. Bo masz zaplanowane transakcje i masz ilość pieniędzy.
Dokładnie.
Do wydania, że tak powiem kolokwialnie. I no.
Musisz się zmieścić między tam.
To by w pewnym sensie taki.
9, a 16, 10.
Taka teza giełdy w pewnym sensie implikuje, że wydłużenie sesji spowoduje, że inwestorzy przyniosą na rynek więcej pieniędzy. Mhm. Bo tylko wtedy wzrosną obroty.
No tak, więc znaczy, w pewnym sensie intradayowców, kontraktowców, potrafię, że oni faktycznie będą po godzinę dłużej jakieś sygnały i się będą pojawiały, będą... No są ludzie, którzy są uzależnieni od rynku, tak? Jak 17 razy dziennie nie odwrócą, to są chorzy.
Systemy transakcyjne będą mieliły automatycznie. I masz rację, no rzeczywiście troszeczkę te obroty w naturalny sposób wzrosną ze względu na przemiał tych samych środków, które są na rynku.
Ale nie zrekompensuje to moim zdaniem.
To też nie wiem, o jakich kosztach mówimy, no ale jakby można oszacować, że mówimy o wzroście kosztów o około 15%.
Są dwie strony tego medalu, bo ja wiem, o co chodzi. Chodzi o to, że jak na przykład my skończymy na delikatnym plus 0,5, u nas się nic nie dzieje, Stany spadną 4%, to my możemy się otworzyć dramatyczną luką w dół. A gdybyśmy mógł dłużej reagować, prawda, no to by sobie to przymknął jeszcze o tej 17.30 na zakończenie sesji. Ale wiesz, jak to jest, jak historycznie popatrzysz, to sobie historycznie patrzysz, to tak często jak zdarzają się te luki nie w twoją stronę, tak często może się zdarza się, że my spadamy w minus 2, a Stany plus 4 i otwieramy się dużą luką w drugą stronę. Statystycznie rzecz ujmując, to tak naprawdę w dłuższym terminie to się wszystko wyrównuje.
Może masz rację.
To jest kłótnie, gdzie jest lepiej, czy na giełdzie, tak? Na rynku normalnie, na giełdzie powiem wartościowy, czy na Forexie, tak? Argumentacje zwolenników Forexu, o drugiej w nocy mogę zamknąć pozycję, tak? A argumentacji giełdy tak, a nie lepiej spać w tym czasie i zamknąć tą pozycję następnego dnia? Jeśli przepraszam cię, to jeszcze przypomniałem sobie taką rzecz.
No, nie ma złotego środka, tak?
Nie ma.
Podsumowując tą część, to powiedziałbym, że nie jestem zaskoczony stanowiskiem domów maklerskich, absolutnie, wcale się nie dziwię.
I będą pracować dłużej, to się większych, jasna sprawa.
Do ostatniej chwili będą domy maklerskie będą broniły swojego stanowiska. Jeśli chodzi o inwestorów, to my też z naszych badań przecież wiemy, że zdania są bardzo mocno podzielone.
Tak.
Część osób hołduje tym ideom, które ja tutaj przedstawiłem, tak, że jakby więcej
czasu na relacji,
możliwość lepszej korelacji z rynkami zachodnimi. No. Część jakby popiera te poglądy, które ty tutaj przedstawiasz.
O 16 tam z hakiem mamy dosyć. Także...
Ale weź jeszcze pod uwagę taką rzecz, że z punktu widzenia tych największych inwestorów, instytucji finansowych, być może takie skorelowanie lepsze naszej polskiej giełdy z rynkami zachodnioeuropejskimi co do godziny zamknięcia byłoby chyba jednak korzystne. Łatwiej, odnoszę takie wrażenie, tak mi się wydaje, że chyba łatwiej byłoby planować takie strategie inwestycyjne, również związane z reakcją, reagowaniem na waluty, na zmiany walut, tak? Jakby wszystko wpisywałoby się w jeden taki mechanizm, który byłby spójny i jednolity. Mhm. No, my się jakby wyłamujemy z tego, w związku z tym wszyscy muszą brać pod uwagę, że my się zamykamy wcześniej.
Na to nie nasza wina, że żyjemy na wschodzie, tak?
No,
i mamy ten czas przez
nie nasze, nie nasze.
Dobrze, zanim przypomniałem sobie fajną rzecz, ale zróbmy przerwę na reklamę.
Racing. It's all about investing.
Na początku inwestujesz swój czas, energię, zaangażowanie. Tak naprawdę wszystko inwestujesz w samego siebie. Jest wiele do zyskania, więc idziesz dalej. Podejmujesz ryzyko. Z determinacją zdobywasz wiedzę i doświadczenie.
And then you're ready to take what's yours.
XTB. Forex, towary, giełda. www.xtb.pl.
I witamy po przerwie i odpowiadając Pawle na twoje rzeczy, że takiego większego korelowania się z rynkiem zachodnim, przypomniałem sobie jedną rzecz. To doktor Filipiak mówił, który, jak już mówiliśmy tydzień temu, że on jest fanem tego automatycznego inwestowania, że jemu najlepsze systemy transakcyjne udaje się budować na kontraktach na DAX. Dlaczego? Bo o ile sam Niemcy zamykają się 17.30, to kontrakty na DAX chodzą do 22.00. po to właśnie, żeby się lepiej korelować, żeby one tam dokładnie mogły reagować na to, co dzieje się. No, polskie kontrakty zamykają się tak jak Polska giełda, tam się nic dalej nie dzieje, a w Niemczech jest tak, że rynek kasowy 17.30, ale kontrakty do 10 wieczorem, co powoduje, że tam jest mniej luk i tak dalej, że najlepiej, to co mu się najlepiej udaje budować, to właśnie na DAX-ie. Jeszcze mam jedną rzecz, którą tutaj taką propozycję, no nie wiem, złotego środka, ani nie wydłużania tej sesji jakby za bardzo, ani nie trzymania jej w obecnych ryzach.
Tak zwane happy hours.
Tak, czyli tak zwane produkty się nazywa after hours, od 16 do 20 i to się dzieje w rynku amerykańskim. Że tam się notowania kończą no, o 16, nasza 22 to jest 16 tamtego czasu amerykańskiego i od 16 do 20 tam, nie wiem, idą notowania, nie wiem, czy po tamtejszym fixingu, nie wiem, to się chyba największych tamtejszych spółek, jakichś tamtejszych blue chip. No tam blue chip z naszego punktu widzenia to jest tak, tam przeciętny blue chip ma kapitalizację jak pół polskiego PKB, no ale nie szkodzi. Blue chipów z tamtego punktu widzenia. I chodzą tylko notowania tych kilku spółek. I nie wiem, w Polsce powiedzmy sobie można byłoby się umówić, że chodziłyby tylko notowania WIG-u 20 po fixingu, po tej cenie sam fixingu. Co o czymś takim sądzisz?
Szczerze chyba był nie wiem. Znaczy powiem szczerze, może inaczej. To chyba bardzo mocno zależy od tego, w jaki sposób te transakcje będą miały wpływ, jaki będą miały wpływ na kurs otwarcia w dniu następnym. I czy w ogóle będą miały jakikolwiek wpływ.
Aha,
bo musimy zrobić fixing.
Gdzieś musimy.
Tak, mamy after, załóżmy, że mamy after hours, ale musimy zrobić fixing przed after hours. Chyba, że wyciągniemy...
No, 16.10, tak jak to zawsze
tak, jest, robimy teraz fixing, tak? W ramach after hours handlujemy akcjami z WIG-u 20. One muszą mieć jakiś inny swój fixing, no bo muszą się jakoś tam zamknąć.
Albo, żeby chodziło wszystko po tej cenie fixingowej. Czy to trochę bez sensu by było, bo te dwa tam może już raz, bo to może już jak tylko kupno sprzedaż.
Dokładnie.
Nie, to musiał być.
No chyba, nie. Żebyśmy zrobili after hours nie w systemie notowań ciągłych, tylko w systemie notowań jednolitym.
No właśnie o to mi chodziło.
Z dwoma fixami na przykład. Aha, tak? Tak no jak dobrze. Jest teraz. No ale masz jakąś cenę ostateczną już po after hours i teraz czy ta cena ostateczna jest kursem uniesiona na następną sesję?
No nie wyobrażam sobie inaczej.
Znaczy, to powiem szczerze, że z jednej strony czuję pewien niepokój. Ale z drugiej strony, bądźmy realistami, nie mam żadnego wpływu na to, co się dzieje na spółkach na indeksie WIG-20.
Tutaj wątpliwości przedstawicieli domów maklerskich było takie, że to wszystkie domy maklerskie musiałyby to mieć. Bo wiesz, co by było, gdybym ja był właścicielem akcji, mam rachunek maklerski, dom maklerski, to nie wprowadzi czegoś takiego.
A to ich problem, moim zdaniem. Wiesz dlaczego? Bo są domy maklerskie, które na przykład do dzisiaj nie udostępniają platformy do handlu derywatami. I nikt z tego powodu nie robi wielkiego halo. Jest taki dom, jest taki dom.
Tak, nie można kontraktami.
Nie można kontraktami. No ale co? I to jest chyba ich problem.
Czy to jest świadomy wybór inwestorów? To jest wiadomo,
tak, to
zawsze, że jeżeli chcesz być tak, sobie kupić jakieś akcje raz na rok, to ci mBank wystarczy. Chcesz kontraktami handlować, to ci nie wystarczy.
No bo nie ma.
Tak.
No i to tak samo tutaj. Ja powiem szczerze, nie widzę problemu. Jak ktoś się nie potrafi dopasować do tej infrastruktury, która powiedziałbym jest już w pewien sposób obowiązująca, albo większościowa przynajmniej, stosowana przez większość domów maklerskich, przez większość brokerów, no to ja wciąż nie widzę problemu.
No rozumiem. No wiesz co, jeszcze tak, już na samo zakończenie, bo bierzemy od kilku tygodni ankietę na stronie SI, taką sondę, czy jesteś za wydłużeniem w sesji, czy nie. Wiesz, jakie są wyniki?
Pół na pół.
Tak, 51 do 409, no pół na pół. Tak, czyli to część reprezentuje ten punkt widzenia, że chciałoby sobie troszkę dłużej pobrać, bo fajnie, może się korelować, a część już chciałaby o 16 skakie mieć dosyć.
Ale
nie ma, bo tutaj z punktu widzenia inwestorów nie ma jasnej odpowiedzi, co jest dla inwestorów najlepsze.
Wiesz, bo to jest tak, giełda chce na tak, domy maklerskie na nie, pośrodku są inwestorzy, którzy się dzielą praktycznie idealnie na pół.
Dokładnie. Tak.
Więc wszystko na to wskazuje, że decyzja będzie musiała zostać, będzie musiała być podjęta po prostu arbitralnie przez giełdę.
No rozumiem, to też tak się powiedzieć też. No dobrze, to będziemy kończyli jeszcze na sam koniec kilka ogłoszeń. Po pierwsze zrobiliśmy taką stronę www.echrnku.pl. Tak, już tam, gdzie jest tylko wideo z ostatnich kilku będzie podcastów, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Jeżeli ktoś nie chce przekopywać się przez naszą stronę si.org.pl, to tam na echrnku.pl wszystko będzie zamieszczone. No i już informacja dla Państwa. Konferencja Profesjonalny Inwestor odbędzie się w dniach 26-28 listopada tego roku. Jest strona profesjonalnyinwestor.pl. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
Dziękuję.